Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat moralny obowiązek obrony. W naszym studiu panowie, goście, pan Jacek Hoga, witam serdecznie.
Cześć Boże.
Pan Jacek jest prezesem Fundacji Ad Arma, czyli do obrony. Jest też myśliwym.
Tak.
Drugim gościem jest pan Jacek Słoma.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan jest prezesem Fundacji Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej. Jest też pan strzelcem sportowym i rolnikiem.
Tak jest, zgadza się.
Witam. Dziękuję. Pan Andrzej Szukalski, trzeci nasz gość. Szczęść Boże panu. Rekonstruktor historyczny.
Tak, należę do grupy rekonstrukcji historycznej GRH Poland. Dzisiaj występuję tutaj w mundurze 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich, po to, żeby nadać może takiego troszkę historycznego kontekstu naszej dyskusji.
Dziękuję. I pan doktor Artur Olechno. Kłaniam się panu. Dzień dobry, szczęść Boże. Pan jest konstytucjonalistą. Panowie, moralny obowiązek obrony. Tak rozmawialiśmy trochę przed rozpoczęciem naszego programu. Mówiliśmy nawet o tym, że no mężczyzna, sami mężczyźni w studio, powinien poczuwać się do tego. Nawet gdzieś ktoś robił takie jakby badania, gdy ojciec wycofuje się z wychowania dzieci, szczególnie swojego syna, no to te wskaźniki no pokazują, do czego syn bez ojca może się posunąć. Znacznie więcej będzie narkotyków, przemocy, no i to życie tego syna no, bardzo często jest w stanie opłakanym, dlatego że ojciec wycofał się z bycia ojcem, z bycia tym, do czego został powołany. A dziś mamy mówić o obowiązku obrony. Myślimy o obronie ojczyzny, o obronie dobrego imienia naszej ojczyzny, o obronie dobrego imienia drugiego człowieka. Panie prezesie.
Tak, to znaczy moralny obowiązek obrony to jest rzecz, o której nieczęsto się mówi. Na tyle się przyzwyczailiśmy do tego, że na szczęście żyjemy w dosyć bezpiecznym kraju. Czasy jakiejś wojny już są, pozostają w pamięci tylko starszego pokolenia, stąd taka tendencja do tego, że nie myśleć o tym, co jak dotychczas w życiu moim czy osób dorosłych się nie zdarzyło.
Bo nieraz pytamy się, z racji czego, tak? Czy to jest jakaś powinność? Pan, tutaj my zakładamy moralny, czyli coś, co dzieje się też w naszym sumieniu.
Każdy z nas ma prawo się bronić sam przed nielegalną napaścią, przed jakąś agresją. Prawo, ale nie obowiązek. Natomiast jeżeli osoba, która jest powierzona naszej opiece, nasza rodzina, czy nawet po prostu przechodzień, który jest obok, jest zaatakowany, to już nie bardzo mamy prawo rezygnować z życia czy zdrowia tego człowieka. Tutaj chrześcijanin, katolik ma obowiązek stanąć w obronie, a ponieważ jesteśmy ludźmi, używamy narzędzi, no to też w obronie również używamy narzędzi. Nie w celu skrzywdzenia kogoś, tylko w celu uratowania życia.
Te narzędzia, gdzieś patrzyłem też na statystyki, 1,5 sztuki broni na 100 Polaków. Więc trochę słabo by było, jeżeli mówilibyśmy, że broń to też dobre narzędzie do stawiania oporu złemu.
Tak, to znaczy w Polsce niestety od czasów okupacji komunistycznej naród jest całkowicie rozbrojony. To już właściwie czwarte pokolenie, które się wychowuje bez broni. A jest takie stare rzymskie powiedzenie, silny robi co może, słaby cierpi co musi. W związku z czym przez te kilkadziesiąt lat okupacji komunistycznej no, musieliśmy tylko cierpieć, bo nie mieliśmy możliwości obrony słabszych. Ale teraz to się może zmienić. To znaczy Polska jest na tyle silnym krajem, na tyle ma możliwości po tych 20 kilku latach transformacji, że czas pomyśleć, zwłaszcza ze względu na sytuację geopolityczną, że może warto przypomnieć sobie o tym, że nasi przodkowie byli najbardziej uzbrojonym narodem, a wcale nie najbardziej agresywnym narodem. Wręcz przeciwnie. Nie mieli ochoty atakować innych, ale pamiętali o tym, że są słabi, są chorzy, są kobiety. Ludzie po prostu, którym potrzebna jest pomoc, zapewnienie bezpieczeństwa.
Dziękuję. Pan jak patrzy na to, co chcemy dziś przekazać naszym słuchaczom, widzom?
No przede wszystkim, tak jak powiedział tutaj pan prezes wcześniej, oczywiście my jako naród mamy wielką tradycję posiadania oręża, żeśmy przez wieki robili wielki pożytek z tego oręża, nie tylko na własny rachunek, ale także pomagając tym, którzy byli w potrzebie.
I chyba my, nie wiem czy jako jedyny naród, ale tak możemy też o sobie mówić, tak myśleć, że nie prowadziliśmy wojen takich zaczepnych, tak? Nie napadaliśmy, to raczej szliśmy z odsieczą, broniliśmy siebie, swojej ziemi.
No tak, nasze uwarunkowania cywilizacyjne, te przedmurze chrześcijaństwa, no jednak w gruncie rzeczy patrząc chociażby na geopolitykę kilka wieków wcześniej, ale także no nie tak odległą, świadczy o tym, że byliśmy takim miejscem na mapie Europy, które było swoistą zaporą. Stąd mówi się przecież o przedmurzu chrześcijaństwa. I tak jak powiadam, robiliśmy z oręża użytek na potrzeby własne oraz na potrzeby narodów, które tej pomocy potrzebowały. Jeżeli chodzi o moralny obowiązek obrony, tak jak tutaj wcześniej powiedział pan prezes, Pan Bóg nałożył na nas, przede wszystkim na mężczyzn, swego rodzaju obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa naszym najbliższym, rodzinie, prawda? Tak więc my z tego obowiązku nie możemy być zwolnieni. Ten obowiązek mamy na sobie. To, w jaki sposób ten obowiązek wyczerpujemy, jak go spełniamy, to już jest inna kwestia. To, co nas odróżnia od zwierząt między innymi, to jest to, że posługujemy się narzędziami. A tak jak sama nazwa wskazuje, mamy piękny polski język, w polskim języku mówimy na narzędzie, które stworzone zostało do obrony, broń. Jest to piękna nazwa, nie jest to żaden napadacz, zastraszać, obrabowywać, porywać. To jest broń, narzędzie, które służy do obrony. A jak z każdym narzędziem, wszystko kończy się na człowieku i to od człowieka zależy, jak tego narzędzia używa.
A na ile rozumiemy ten obowiązek i na ile możemy się z niego też wywiązywać, bo to, że nie każdy ma broń, to też nie do końca jak gdyby zwalnia nas z tego obowiązku obrony. Nie wiem, jak to powinniśmy rozumieć, czy jak rozumiemy to my jako Polacy, nie wiem, jak mężczyźni, z którymi pan gdzieś czasem ma do czynienia pewnie.
Znaczy możemy mówić o obronie na wielu płaszczyznach. Możemy mówić na płaszczyźnie obrony kulturowej, religijnej, cywilizacyjnej, a też często przede wszystkim takiej bezpośredniej, agresywnej, bezprawnej napaści na praworządnych obywateli. Tak więc jest całe spektrum, cały wachlarz możliwości obrony, moralnej obrony. I tutaj mówię o tej komórce podstawowej, czyli obrony rodziny. To właśnie od głowy rodziny, czyli ojca, ale także żony, zależy wiele elementów obrony rodziny. Można się tymi elementami dzielić na różnych płaszczyznach, ale tak jak powiadam, szczególnie tą męską kwestią jest bezpośrednia moralny obowiązek bezpośredniej obrony rodziny w takich sytuacjach stricte fizycznych, życiowych, ale także, jak powiadam, cywilizacyjnych, kulturowych, religijnych i w wielu innych sferach doczesnego życia ludzkiego.
Panie Andrzeju, pan jako rekonstruktor historyczny. Wielu jest takich dziś w ojczyźnie. Wiele mamy do czynienia z rekonstrukcjami.
Tak, popularne hobby,
to jest tak. Też, można powiedzieć, bardzo budujące, że wracamy do tej chwalebnej naszej historii. Ja nawet odnalazłem sobie 10 przykazań, każdy zna, ale takie 10 przykazań Korpusu Ochrony Pogranicza znalazłem pięknie, bo nieraz był problem z tym, żeby żołnierz szedł do kościoła, czy żeby taki był czas socjalizmu czy komunizmu, że chciano Pana Boga oderwać, czy żołnierza oderwać od Boga, a czytam, że w Korpusie Ochrony Pogranicza żołnierz polski wierzy w Boga. Tak w skrócie, żołnierz polski zna historię swojej ojczyzny, żołnierz polski zna i kocha swoją ojczyznę, żołnierz polski ceni nad wszystko honor, żołnierz polski czci swego wodza i wierzy, że on poprowadzi go do zwycięstwa. Żołnierz polski jest opiekunem kobiety, dziecka, starca, zawsze staje w ich obronie. Żołnierz polski bawi się godziwie i bez szkody dla zdrowia. Żołnierz polski walczy w obronie ojczyzny do ostatniego tchu i gotów jest zawsze oddać za nie swe życie.
No tak, faktycznie jest to piękny zbiór zasad. Myślę, że w dużej mierze żołnierze polscy, nie tylko ci przedwojenni, ale także ci czasu wojny, się do tych zasad stosowali. Ja osobiście jednak jestem cywilem, jestem, można powiedzieć, że sercem i ciałem za to, żeby właśnie jak najwięcej ludzi tę broń mogło posiadać. Wynika to po części właśnie z takiej okazji, którą dałem sobie właśnie do poznania historii. Na przykład patrząc na Wołyń połowy lat 40., na to, co działo się tam w końcowym okresie II wojny światowej, no można powiedzieć, że gdyby ludność cywilna była lepiej w tę broń wyposażona, to być może nie doszłoby do takich straszliwych tragedii.
Ktoś by się nie odważył, tak, targnąć, może przyjść i spalić wioski, wymordować wszystkich, bo wiedziałby, że ktoś jednak może stawić opór.
Tak, jako rekonstruktor historyczny mam też okazję obserwować właśnie reakcje ludzi na broń, czy też na repliki broni. Na tej podstawie mogę stwierdzić, że ludzie faktycznie nie są może za bardzo zaznajomieni z obsługą, czy nawet z takim bezpiecznym posługiwaniem się tymi narzędziami. I jest to umiejętność, którą warto byłoby w ludziach, powiedzmy sobie, odnowić.
No chyba nawet teraz minister obrony narodowej ma takie pomysły, żeby te różnego rodzaju grupy, które też są, istnieją, strzeleckie, żeby one też jak gdyby przychodziły nawet w taką obronę terytorialną kraju, żeby to rzeczywiście na każdy miał tą świadomość, że czuwa, że na każdym z nas spoczywa obowiązek obrony ojczyzny, tam gdzie mieszka. No ale pytanie, bo można podziwiać, tak? Można podziwiać broń, można podziwiać jakieś imitacje broni, ale czy to nie zbyt odważne, tak? Dać ludziom broń, nie wiemy, na ile będą dojrzali, bo też często pytamy o tą dojrzałość. Na ile możemy sobie zrobić krzywdę, czy innym? Na ile może wejść jakoś tam przemoc, nie rozwiązywanie problemów, tak na skróty.
Tutaj może bym dodał taką, podczas jednego z wykładów jeden z panów bardzo zwrócił uwagę na ciekawą rzecz, bo często rzeczywiście jest taki argument, że jeżeli ludzie będą mieli więcej broni, to będą jakieś konflikty rodzinne, sąsiedzkie rozwiązywać przy jej pomocy. Ten starszy człowiek tak powiedział, że te kilkadziesiąt lat temu był harcerzem. Każdy harcerz miał finkę przy boku, ale jak był konflikt między chłopcami, to nikomu do głowy nie przyszło, żeby sięgać po finkę, tylko normalnie, tradycyjnie rozwiązywali problem, tak jak to między chłopcami bywa. Czy też inny pan, który ma rodzinę w Stanach i też zwrócił na to uwagę, że tam też często są kłótnie rodzinne, często są sąsiedzkie kłótnie, a wcale nie są rozwiązywane w sposób krwawy najczęściej, tylko tak normalnie jakąś, normalnie, nienormalnie, awanturą.
Stawiamy
tak?
sobie pytania, gdy dochodzi do jakiejś tam eskalacji, czy tego, że rzeczywiście ktoś wychodzi z karabinem i zaczyna zabijać ludzi.
Tak, to dwie rzeczy warto pamiętać. Jedna to w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie rzeczywiście te masakry mają miejsce, to są te miejsca w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie można mieć broni. Znaczy nikt nie próbuje napaść na restaurację w Teksasie. Był taki jeden przypadek prawie 20 lat temu i napastnik, potencjalny bandyta, właściwie niepotencjalny bandyta, tak, zaatakował restaurację i zanim zdążył zabić kogokolwiek, to ponad połowa klientów restauracji wyjęła pistolety i go zastrzeliła. Natomiast w Chicago taki człowiek, zanim zostanie powstrzymany, w Chicago, czyli w miejscu, gdzie trudno było o posiadanie i noszenie broni, tak samo jak w Polsce, zanim przyjechała policja, taki człowiek pozbawiał życia kilkunastu osób. I druga rzecz, którą warto pamiętać, to, że gdzieś jest nadużycie, nie jest powodem do delegalizacji. Bo niestety znamy przypadki patologicznych rodzin, ale na szczęście nikomu nie przyszło do głowy, żeby zakazać małżeństw albo posiadania dzieci. Pomimo tego, że wiemy, że są czy małżonkowie, czy jako rodzice, czy jako małżonkowie, ludzie potrafią być nieodpowiedzialni.
Ja tutaj właśnie jeszcze odwołując się do tej sytuacji, jaka panuje w Stanach Zjednoczonych. Miałem okazję być w Stanach, mieszkać tam przez jakiś czas. I muszę powiedzieć, że taka presja społeczna na to, żeby szkolić się, jeżeli już ktoś oczywiście taką broń chce posiadać, no właśnie na to, żeby się szkolić w takim bezpiecznym posługiwaniu się tą bronią, była na tyle duża, że nikt po prostu nie pozwoliłby sobie na to, żeby z tej broni korzystać nieodpowiedzialnie. Więc przypuszczam, że w podobny sposób dałoby się ten problem rozwiązać także na naszym gruncie.
Pewnie potrzeba społeczeństwu i dojrzałości, jakiejś edukacji, ale myślę, że jest to możliwe, bo wiele przecież stowarzyszeń różnego rodzaju, prawda, w Polsce jest, więc pewnie wielu by się też podjęło tego, żeby taką edukację prowadzić. Panie doktorze, pan jako konstytucjonalista, jak patrzymy na konstytucję, co ona nam zapewnia, bo tutaj też tak można powiedzieć odważnie, żeby każdy miał broń, ale czy rzeczywiście można by, bo jeżeli chodzi o zmianę konstytucji, to pewnie nie zmieniano by ją, jeżeli jakieś są plany, żeby coś w niej zmienić, nie po to, żeby każdemu dać broń do ręki. Czy w ogóle byłoby to możliwe przeprowadzić takie zmiany w polskim prawie?
Zacznijmy od tego, że problemem nie jest polska konstytucja. Ona nie wprowadza zakazu posiadania broni. Ona daje wolną rękę ustawodawcy, który na tę chwilę w Polsce wprowadził jedne z najściślejszych reglamentacji prawa posiadania broni w Europie. Wystarczy sobie porównać te statystyki, o których pan Jacek Hoga wspomniał. Polska jest jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie i nie trzeba się porównywać do liderów typu Szwajcaria, ale nawet do sąsiadów, do wspomnianych Niemiec, do Republiki Czeskiej. Tam to prawo jest dużo bardziej liberalne, jeżeli chodzi o posiadanie broni. Także problemem nie jest konstytucja, problemem jest ustawodawstwo zwykłe, jeżeli w ogóle można mówić o problemie. Tak? To kwestia już polityczna, na ile my chcemy zliberalizować to prawo posiadania broni.
I pytanie też, co ono by wniosło, tak? Gdybyśmy je zliberalizowali, gdybyśmy rzeczywiście nie tylko na rynek wprowadzili, ale do domu każdemu strzelbę dali. Co zmieniłoby się w naszej ojczyźnie? No, gdy byłoby zagrożenie, oczywiście pewnie łatwiej byłoby się bronić, ale w takiej naturalnej, normalnej sytuacji, bo pewnie wielu też będzie broniło tego, że nic się na szczęście nie dzieje. Tak?
No właśnie to jest pytanie, co jest sytuacją normalną. Nie licząc prawodawstwa zaborców i okupantów, no, wcześniej przed II Rzeczypospolitą nie mieliśmy ograniczeń, jeżeli chodzi o prawo posiadania broni, no nie licząc ograniczeń stanowych. Te ograniczenia rozpoczęły się wraz z początkiem II Rzeczypospolitej, wraz z dekretem Naczelnika Państwa z 1919 roku i od tamtej chwili te ograniczenia zaczęły się pojawiać. No, przed II wojną światową one jeszcze nie były tak restrykcyjne jak po. W okresie PRL-u i obecnie no, można mówić o ścisłym ograniczeniu posiadania broni w Polsce. Pod tym względem można powiedzieć, jesteśmy jednym z liderów.
Gdybyśmy mieli powiedzieć u pana na stronie Fundacji Ad Arma, czy tam, ponieważ jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy prawo do użycia siły w celu ochrony życia. Czas najwyższy, byśmy przestali się obawiać korzystania z prawa do obrony koniecznej, bo ktoś powie, że no tyle ważnych rzeczy jest, tyle koniecznych spraw, które powinniśmy zmienić, kwestie ekonomii, gospodarki, chociażby normalnego takiego funkcjonowania tego, żeby był dobry dworzec autobusowy, dobre drogi, dobra firma, zakład pracy, który by dawał takie poczucie też bezpieczeństwa mężczyźnie, który mógłby zarabiać na swoją rodzinę, a tu chcemy jak gdyby wprowadzać taką ideę. No pytanie, dlaczego?
Już mówię. Trzeba pamiętać, że zgodnie z takim podziałem wprowadzonym bodajże w VIII wieku przez jednego mnicha, tak naprawdę społeczeństwo chrześcijańskie dzieli się na trzy grupy. Mamy tych, którzy się modlą, tych, którzy walczą i tych, którzy pracują. No, naprzeciwko mnie siedzi przedstawiciel tych, którzy się modlą. Wszyscy tutaj jesteśmy tymi, którzy pracują. Natomiast de facto nie ma nikogo, kto by walczył. I co pod tym rozumiem? Moralny obowiązek obrony, tak jak był rozumiany tradycyjnie, polegał na tym, że no, kapłan miał prawo bronić własnego życia. Człowiek, który pracuje, tak jak ja czy inni tutaj zaproszeni goście, miał obowiązek obrony siebie, rodziny najbliższej, czy również majątku swojego. Natomiast była też grupa ludzi, którzy mieli obowiązek obrony wszystkich bez względu na wszystko, czyli rycerstwo. Rycerz miał obowiązek bronić chorych, słabych, każdego.
Tak jak ten żołnierz, tak, z tych przykazań żołnierza.
Tak, każdego, zawsze i wszędzie. Nie, że jest na etacie, nie na 15 lat, nie 40 godzin w tygodniu, tylko 24 godziny na dobę od kiedy założył mundur, właściwie do końca życia. I teraz tej grupy społecznej nie ma. I przez wiele lat pracowałem, byłem zatrudniony jako sprzedawca w sklepie z bronią. I to jest takie miejsce, osoba, która uczyła mnie tam pracować, mi powiedziała, że to jest miejsce dosyć dziwne, bo to jest skrzyżowanie konfesjonału z kozetką psychologa. Trochę to było dla mnie śmieszne, ale potem się okazało, że rzeczywiście bardzo wielu ludzi tam przychodzi nie po to, żeby kupić broń po prostu, ale żeby powiedzieć o tym, że zostali napadnięci. Ludzie przychodzą bojący się, którzy mówią o odmowie interwencji policji, gdzie była agresja, gdzie były napady rabunkowe. W związku z czym, no, jak ktoś jest bliżej tego, to przestaje być jeden z wielu problemów, bo rzeczywiście tych problemów jest wiele, tylko coś, co jest przejmujące. Ja sam mam szczęśliwie jedną córeczkę i 7 synów. I jeżeli miałem takie zdarzenia, że przychodzi kobieta, której mąż ciężko pracuje za granicą, żeby utrzymać rodzinę, natomiast ona z 2 dzieci, którąś noc pod rząd krąży jakaś banda wokół jej domu, policja odmawia przyjazdu ze względu na to, że nie są jej ochroniarzami, nie mają obowiązku być pod konkretnym domem, przecież zabrakłoby policjantów, tak, jakby mieli każdego domu pilnować. I ona z drżącymi rękoma wybiera jakiś przedmiot, żeby obronić te dzieci, to myślę, że każdego ojca chwyci za serce taka sytuacja.
No tak, ale powiemy, no może to zrodzić w drugą stronę większą jeszcze agresję, wzmocnić tą agresję, prawda? Posiadanie broni, to, że ja mam i czuję, ja się czuję bezpiecznie, ale no występuję przeciwko komuś, kto nie wiem, jeżeli już nie daje mi spokoju, jeżeli już występuje przeciwko mnie, może jest pod wpływem czegoś, nie do końca potrafi rozsądnie działać, funkcjonować jako człowiek, bo każdy też musi być świadomy, jak mnie atakujesz, to znaczy, że no, możesz ode mnie oberwać. No, czy to nie będzie wzbudzało większej agresji? Czy to życie, bo pan powiedział, że w Teksasie no, nie będzie, nie jest tak, że każdy się rzuca z bronią.
To jest taka kwestia.
Bo musi być świadomy tego, że ktoś się może tutaj bronić, bo ma do tego prawo.
Nie tylko w Teksasie, gdzie jest legalny dostęp do broni. Ja jakiś czas, tak jak pewnie większość Polaków w moim wieku, pracowałem za granicą na rodzinę i mieszkałem akurat w Belfaście, który słynie z kłopotów, jak oni to tam nazywają. I tam i katolicy, i protestanci mówili, że tam wszyscy są bardzo ostrożni, bo wszyscy mają broń. W związku z czym też jak jakiś czas byłem nauczycielem i miałem takich chłopców, którzy już mieli kłopoty z prawem w gimnazjum. I ich pytałem właśnie o to, jak oni na to patrzą. I ich odruch pierwszy był, bym miał broń, byłoby super. Mówię, dobrze, ale jakby, czy tak łatwo byś na kogoś napadł? I ich pierwszy odruch był, a czy ten ktoś by miał broń? Ja mówię, no nie wiem, być może. I widać było po nich, że to jest od razu rzecz, którą biorą pod uwagę, że tak, z perspektywy przestępców absolutny zakaz posiadania broni przez praworządnych obywateli jest genialnym pomysłem. Musimy pamiętać, że tylko ludzie przestrzegający prawa przestrzegają prawa o nieposiadaniu broni. Natomiast bandyci tego prawa z definicji nie przestrzegają.
Otóż to, co powiedział pan Jacek Hoga, przestępcy nie potrzebują pozwolenia na broń. Oni ją po prostu zdobywają swego rodzaju, chociażby uproszczenie, o jakim tutaj wspomnieliśmy, dostępu do posiadania broni, mogłoby po prostu swego rodzaju wyrównać szanse. Ja bym chciał pokazać jeden przykład, bo jest jeden taki kraj, który znam, w którym można posiadać broń bez pozwolenia. I co ciekawe, jest to Polska, ponieważ broń wyprodukowaną do roku 1885, zdaje się, i jej wierną replikę, jest to broń głównie czarnoprochowa. Polega ona na tym, że jest to broń tak zwanego rozdzielnego ładowania, co nie zmienia faktu, że jest to broń skuteczna. To jest broń, którą wykorzystywano chociażby w powstaniu styczniowym. Jak pokazują statystyki, a co ciekawe, te statystyki też według mojej opinii są dosyć uszczuplone, ponieważ nie prowadzi się żadnej rejestracji tejże broni. Nie ma żadnego organu, który nadzoruje sprzedaż i reglamentuje sprzedaż tej broni. Jest to broń w pełni skuteczna, aczkolwiek historyczna. I jest kilkaset tysięcy sztuk tej broni w Polsce. I jak widać, Polacy nie napadają z tą bronią na banki. Jak widać, Polacy nie rozwiązują swoich problemów sąsiedzkich za pomocą tej broni, co należy...
Chyba myśliwi też tego nie czynią, prawda?
Tak, tak. Często są ataki na myśliwych jako środowisko, ale mimo tego, że to są ludzie od studentów po staruszków 80-letnich, jakoś nie słychać o tym, żeby...
No, nawet na naszej antenie raz na tydzień mamy taki materiał. Trochę wybieramy się do lasu z myśliwymi, ale ludzie też nie do końca to rozumieją. Jakby pan to, nie wiem, obronił, żeby taki nawet program był na antenie telewizji Trwam, bo niektórym się to jak gdyby no nie może zejść, tak? Jakiegoś wspólnego mianownika, że jednak no w ten sposób bierzemy i tak biedną zwierzynę traktujemy, strzelamy sobie do niej, no jeszcze w takiej stacji jak telewizja Trwam.
Sam jestem myśliwym, bardzo to lubię, natomiast nie, to nie jest jakieś krwiożercze hobby, to jest też działalność, która jest po prostu potrzebna społecznie. Jak ktoś mieszka w mieście, może myśleć, że to jest jakaś fanaberia jakichś ludzi, którzy chcą sobie strzelać do zwierząt w lasach. Natomiast z punktu widzenia rolników, tak jak tutaj pan Jacek jest rolnikiem, no jeśli przez kilka lat by się nie strzelało do dzików, to myślę, że rolnictwo by miało bardzo poważne kłopoty w Polsce. A często o tym się zapomina, że ostatecznym drapieżnikiem w naszym terytorium geograficznym jednak jest człowiek. I to człowiek ma kontrolować populację, żeby była zdrowa i żeby nie powodowała szkód. Po prostu, tak?
Panie doktorze, jest pan za tym, żeby każdy posiadał broń? Może no nie każdy, no ten praworządny obywatel, nie gangster, nie przestępca?
No, tak się składa, że obecnie ustrojodawca wprowadza pewne obowiązki na obywatela, nie do końca daje odpowiedź ustawodawca zwykły na to, pozbawiając możliwości obrony, na przykład ojczyzny, co jest obowiązkiem obywatela z artykułu 85 Konstytucji.
Czyli obywatel chciałby się wywiązać z obowiązku, a nie może.
No, było to ładnie właśnie określone w pierwszej europejskiej konstytucji, w Konstytucji 3 maja, gdzie w artykule 11 siły zbrojne narodowe było wprost powiedziane, że za obronę odpowiedzialny jest sam naród. I to on ma bronić swoich praw. No dzisiaj takiego przepisu nie ma, nie mówiąc już o odpowiedniku amerykańskiej drugiej poprawki do konstytucji, ale to, że obywatel ma obowiązek obrony, powinno dać do myślenia przynajmniej w tym kierunku, że jest on współodpowiedzialny za tworzenie systemu obrony. Czy mają robić to tylko i wyłącznie politycy, czy właśnie na tym szczeblu rodzinnym można pozostawić to obywatelom?
To może też jest tak, że my nie do końca jesteśmy świadomi swoich praw, albo jak gdyby no, tych, którzy stanowią prawo, którzy w jakiś sposób są za nie odpowiedzialni, no nie przymuszają niejako swoją postawą, tak? Bo jeżeli ja chciałem respektować swoje prawa, to ktoś mi musi na to pozwolić, więc tutaj może też potrzeba takiego namysłu, żeby Polacy, żebyśmy my jako ludzie odpowiedzialni za swoją ojczyznę też potrafili to prawo wprowadzać, czy nawet nim żyć.
Można dodać jedną istotną rzecz. Mamy w polskiej konstytucji zapisane prawo do ochrony życia, do ochrony wolności. Z tym, że tutaj jakby nie ma sprzeczności z regulacją ustawową w tym rozumieniu, że no, doktryna rozumie prawo do ochrony życia nie jako jedno z praw podmiotowych, a przynajmniej nie w 100%, nie utożsamia tego z prawem podmiotowym, ale traktuje to jako jedną z wolności osobistych. Ale co moim zdaniem wystarczająco usprawiedliwia ewentualne zmiany w ustawodawstwie zwykłym na ten temat, o którym rozmawiałem.
Myślę, tutaj też warto dodać, że pierwszą rzeczą, najbardziej niezbędną, nie jest to, żebyśmy wszyscy mieli broń. Pierwszą rzeczą jest to, żeby mężczyźni w Polsce uświadomili sobie, że mają moralny obowiązek bronić słabszych. Bo z tym też jest często problem.
No właśnie, może trzeba by zrobić jakieś konkretne kroki, tak, zanim no nawet powiemy to, że tak, podpisujemy się pod tym, że ta broń może być w rękach tego czy tego mężczyzny. Niech on rozpocznie robić to, co do niego należy, co ma w obowiązku, żeby poczuwał się do tego.
Tak, tylko jedno musi być sprzężone z drugim. To znaczy, trudno jest, często jest taki zarzut, że owszem, możemy upowszechnić dostęp do broni pod warunkiem, że najpierw ludność będzie bardziej wyedukowana w tej sprawie. To równie dobrze by można zasugerować, że owszem, ludzie mogą mieć samochody, ale dopiero po tym, jak się nauczą nimi jeździć, nie mając ich. No jest to nielogiczne. Broń, tak jak samochód, jest po prostu narzędziem, w związku z czym, żeby nauczyć się czegoś używać, najpierw po prostu trzeba to mieć. A jest duża różnica.
Stanach Zjednoczonych nawet chyba tak jest, jeżeli chodzi o prawo jazdy.
Tak.
Uczysz się własnym samochodem.
Zgadza się.
Jeździć.
Także tutaj jedną rzeczą jest posiadanie broni, a drugą jest nastawienie moralne osoby do ewentualnego użycia tejże broni, żeby uratować życie postronnej osoby.
Broń ponadto jest elementem kultury jako takiej. Na pewno elementem kultury jako takiej w Polsce. I powinniśmy zacząć o tym mówić, że należy oswajać się z widokiem broni i lepiej umieć i nie potrzebować tych umiejętności, niż nie umieć i potrzebować tych umiejętności. Mówiąc jeszcze o obronności naszego kraju, faktycznie są plany budowy obrony terytorialnej. Ja pochodzę z Podlasia i taka brygada także ma powstać w najbliższym czasie na Podlasiu. Cieszy mnie również to, że w końcu zaczynamy mówić obok obrony ojczyzny także o narzędziach do zrealizowania tychże obowiązków. Tak jak tutaj pan doktor powiedział o obowiązkach, jakie narzuca na nas Konstytucja obrony ojczyzny. Tak więc naszą rolą różnych organizacji pozarządowych, środowisk strzeleckich jest swego rodzaju misyjność, która powinna się wykazywać tym, iż powinniśmy mówić o broni, uczyć obsługi broni, bezpieczeństwa, mówić o tym, czym ona tak naprawdę jest. Broń to jest i strzelectwo to jest świetna zabawa, to jest świetny sport dla całych rodzin. Ja jestem w klubie strzeleckim Sagittarius w Piątnicy, jest nas już ponad 800 członków i to są często całe rodziny. Strzelamy raz w miesiącu zawody sportowe w naszym klubie w Piątnicy. Wspaniały obrazek, kiedy ojciec uczy syna strzelectwa, kiedy współrywalizują ze sobą, kiedy taka grupa ludzi spotyka się na strzelnicy, ma wspólne zainteresowania, wspólne cele, a ponadto proszę sobie wyobrazić 800 uzbrojonych osób w jednym klubie, no i wszyscy są do siebie nastawieni życzliwie i tak naprawdę nie ma z tym żadnego problemu. No, wszystko, tak jak powiadam, kończy się na człowieku. Broń jest tylko i wyłącznie narzędziem, a wszystko kończy się na człowieku i zależy od jego natury, wychowania, nastawienia i przede wszystkim wartości, jakimi się kieruje i hierarchią tychże wartości. Tak więc, tak jak powiadam, wszystko jest dla ludzi. Trzeba tylko po prostu mieć porządną bazę, porządną podbudowę do tego, aby korzystać z przybytków doczesnych.
Dziękuję. Panie Andrzeju, ja pana poproszę za chwilę o tę misyjność, bo tutaj pan Jacek powiedział o tej misyjności, że możemy i tutaj grupy rekonstrukcyjne, rekonstruktorzy, to też pewnego rodzaju misja, taka edukacja, to nie tylko, że pokazujemy komuś, jak to było, ale też okazja do tego, żeby właśnie rozmawiać, żeby nawet o tej obronności. Nie jeden nauczyciel przysposobienia obronnego mówi, że właśnie na takiej strzelnicy, gdy jedą, to jest doskonała okazja, żeby takiego młodego chłopaka, zanim mu się da broń do ręki, uczy się go strzelać, przeładować, oddać pierwszy strzał. Ile to jest okazji do tego właśnie, żeby porozmawiać z nim o postawie, jaką powinien być mężczyzna, o postawie względem właśnie ojczyzny, jak panowie mówicie, postawie tej relacji do drugiego człowieka, do słabszego człowieka, więc to doskonale można wykorzystywać. Ja zaproszę tylko naszych słuchaczy i widzów i poproszę pana. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu i widzów i słuchaczy Radia Maryja. Telefony do naszego studia 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dwa numery telefonów dla słuchaczy i widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Panie Andrzeju, jak to jest z tą misyjnością, bo to, czy to tylko taki wolontariat, czy rzeczywiście wydaje to konkretne owoce, czy to tylko takie przeżycia, bo ktoś was zobaczy w jakiejś konkretnej akcji?
To znaczy, myślę, że rekonstrukcja historyczna daje przede wszystkim taką okazję do takiego, można powiedzieć, przeniesienia się w inną epokę, do po prostu dotknięcia takiej żywej historii, do takiego uzmysłowienia sobie, że ten starszy pan, weteran, również kiedyś był takim młodym, dziarskim chłopakiem w takim kolorowym czy po prostu zielonym mundurze. I że właśnie ci ludzie też mieli swoje marzenia, plany, ambicje, które przekreśliła wojna. To jest tak jakby ten pierwszy wymiar rekonstrukcji. No oczywiście rekonstruktor poza mundurem potrzebuje także broni. Środowisko rekonstruktorów posługuje się przede wszystkim replikami, czy też bronią zdezaktywowaną. Taką broń, która wydaje z siebie jakieś, powiedzmy sobie, dźwięki, czy jest faktycznie karabinem, otrzymuje dopiero na samą, no, w trakcie inscenizacji. Natomiast mimo wszystko rekonstrukcja historyczna dla wielu osób jest takim pierwszym momentem zetknięcia się z bronią, pod jakąkolwiek postacią. Dlatego także jednym z zadań rekonstruktora, pomimo tego, że te repliki, czy nawet broń, którą się posługujemy, jest już najczęściej przestarzała. To są konstrukcje w końcu sprzed 100 czy sprzed przynajmniej kilkudziesięciu lat. Co nie zmienia faktu, że takie podstawowe zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, jak choćby trzymanie lufy w bezpiecznym miejscu, czy sprawdzanie broni przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji, no można przeprowadzać również na broni zaktywowanej czy na replice. Dlatego grupy rekonstrukcyjne, muzea czy inne podobne instytucje z pewnością mają swoją rolę w edukowaniu, w takim może takim pierwszym kontakcie cywila z bronią.
Dziękuję. Dziękuję. Mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Szczęść Boże panu.
Moje nazwisko Borkowski Tadeusz. Dzwonię z Republiki Federalnej Niemiec, maleńkie miasteczko Rade von Wald. Cóż chciałbym powiedzieć? Ten pomysł jest bardzo dobry, bo jeśli popatrzymy na Polskę szlachecką, to no ludzie mieli i szable, i to. Ja akurat patrzę tutaj na moją ścianę, na której mam raz, to jest koncerz, jest turecka szabla i dragońska i dwie, jedna niemiecka, a jedna po prostu kadeci mieli. Chciałbym powiedzieć, że przed wojną polscy żołnierze, na przykład w artylerii, ojciec mój był 65. pułk artylerii w Grudziądzu, nosili do, jak wychodzili na przepustkę, wychodzili z szablami. Natomiast żołnierze szeregowi, na przykład z piechoty, mieli bagnety. To samo lotnictwo i tak dalej, i tak dalej. To już było samo. I nikt nikomu, jak to mówią, żołnierze nie wyciągali szabel, tylko zostawiali je w szatni. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dobra idea. Ja mam prawie 70 lat. Potrafię strzelać, bo byłem w wojsku i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie ojca prowadzącego i wszystkich panów. U mnie te szable wiszą i teraz się zastanawiam, co będzie z nimi, jak ja umrę na przykład. To wszystko. Zostańcie z Bogiem i jak to mówią, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość rozmowy.
Bardzo dziękuję. Pomyśleć o testamencie, prawda? Pewnie jest, czy nawet muzeum, czy jakaś inna ściana mogłaby być tą, na której one zawisną z pamięcią o panu.
Jest co do broni. Broń palna dzisiaj jest pistolet jest odpowiednikiem szabli, można powiedzieć karabin jest odpowiednikiem lancy. I tak jak wszyscy pamiętamy z historii, polska jazda była straszna dla nieprzyjaciela, Ale nie dlatego, że mieliśmy jakąś bardziej zaawansowaną broń, nie dlatego, że mieliśmy jakieś wspaniałe szkoły wojskowe. Wręcz przeciwnie, to sąsiedzi mieli szkoły wojskowe, to sąsiedzi mieli arsenały, w których doskonalono jakąś broń, a to my wygrywaliśmy. I gdzie była ta różnica? Różnica była bardzo prosta, to znaczy szlachcic uczył się robić szablą od ojca i stryjka. I dzięki temu był tak dobrym szermierzem. I tak samo dzisiaj, jeżeli w rodzinach młodzi chłopcy od najmłodszych lat, kiedy są w stanie bezpiecznie używać broni palnej, będą strzelać z jakiegoś karabinka bocznego zapłonu pod opieką ojca, razem z ojcem, razem ze stryjkiem, wujkiem, będą łatwiej potem mogli używać tej broni, jeżeli by zaszła taka konieczność, do obrony ojczyzny. I to widać też w Stanach. Najlepsi strzelcy wyborowi są z Teksasu albo z tych części Stanów, gdzie się dużo poluje, gdzie jest tradycja, kultura posiadania broni również w rodzinach.
Pan, który był do nas łaskaw zadzwonić, powiedział bardzo znamienite słowa: ja potrafię strzelać, ja byłem w wojsku. No właśnie, nie mamy poboru do wojska obowiązkowego. Za poprzedniej ekipy rządzącej zostały zlikwidowane de facto przysposobienia obronne w szkole. Tak więc gdzie tak naprawdę młodzież ma uczyć się nastawienia patriotycznego i realnych umiejętności, aby się wywiązać, jeszcze raz do tego wrócę, z konstytucyjnych obowiązków swoich, obrony ojczyzny. Wobec tego, tak jak wspominałem, swego rodzaju środowiska, które zajmują się militariami, strzelectwem sportowym, obronnością, powinny czuć swego rodzaju misję. Misję szkolenia, ale żeby realizować tą misję, są potrzebne tak naprawdę dwie rzeczy. Infrastruktura strzelecka. My na przykład w Białymstoku próbujemy taką infrastrukturę strzelecką zbudować na stronie budujemystrzelnice.pl.
Czyli może taką dobrą strzelnicę.
Tak, strzelnicę z misją, o której wspominałem. Chodzi o to, żeby to było nie tylko miejsce, gdzie się oddaje strzały, ale miejsce, gdzie można się dowiedzieć czegoś o broni, można się nauczyć obsługiwać broń, można się nauczyć bezpiecznie obsługiwać broń, dowiedzieć się o historii oręża polskiego. Będzie tam Izba Pamięci Historyczna Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Armii Krajowej. Tak więc chcielibyśmy, aby broń była elementem kultury jako takiej. I oprócz tej infrastruktury jest potrzebny dostęp do broni, bo tak jak żeśmy tutaj wcześniej wspominali, trudno się jest nauczyć czegoś, jeżeli nie można na tym ćwiczyć. Tak?
Przysposobienie obronne, szeregowcy, bo to też mówimy o szeregowcach. Wiem, że ministerstwo też myśli o tym, żeby jak gdyby nie tylko, że oddać cześć, tylko upowszechnić jednak tą służbę wojskową, docenić też żołnierza szeregowego. Bo pytanie, czy ta właśnie przysposobienie obronne, czy ta większa ilość żołnierzy to tak potrzebne jest, czy uciążliwe bardziej? Bo to też zależy od koncepcji państwa, jaką mamy. Bo my wszędzie mówimy, że się nie opłaci, prawda, że nie warto. I teraz co chcielibyśmy, jak to, nie wiem, zrównoważyć? Bo to jest kwestia pierwsza pewnie naszego myślenia.
To jest bardzo dobre pytanie. Już w XVI wieku pewien autor, pisarz zaznaczył, że są dwa rodzaje państw. Takie, które wysysają siły ze społeczeństwa i takie, które żyją siłą społeczeństwa. I teraz przykładem tych pierwszych były satrapie wschodnie, na przykład Imperium Tureckie, gdzie kosztem gnębienia społeczeństwa, które było wysoko opodatkowane i pozbawione dostępu do broni, tworzono potężną machinę wojenną. Natomiast drugi model to są królestwa katolickie, gdzie armie królewskie może nie były duże, ale były bardzo łatwo do odbudowy, do odtworzenia, powiększenia dzięki siłom społeczeństwa, które samo było w stanie wystawić lekkie jednostki i wesprzeć siły państwowe. I w razie konfliktu, jak zaznaczał autor, bardzo trudno pokonać takie satrapie wschodnie, ale jak pokonamy ją w pierwszym momencie, to przejmujemy wszystko. Natomiast królestwa katolickie właściwie były nie do podbicia, tak jak my podczas potopu, tak jak Francja podczas wojny stuletniej, tak? Kiedy pomimo tego, że państwo nie dawało rady się obronić, żywotność społeczeństwa umożliwiała kontynuację tego oporu. Dzisiaj niestety model polskiej obronności, jest to pozostałość po systemie komunistycznym, przypomina takie dalekowschodnie satrapie. To znaczy mamy armię, jak ona upadnie, społeczeństwo nic nie będzie w stanie zrobić.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Zygmunt ze Śląska z tej strony.
Szczęść Boże Panu, prosimy.
Ja się bardzo cieszę, że taka audycja ma miejsce, bo powiem szczerze, że moje oczy otwarł mój wyjazd do Teksasu. Byłem dwukrotnie w Teksasie i tam właśnie miałem okazję zapoznać się ze sposobem, w jaki tam się ludzie obchodzą z bronią, z dostępnością do broni, którą można kupić właściwie w każdym sklepie, w każdej miejscowości. Powiem tak, że mam 33 lata i już nie było mi dane być w armii takiej z powołania, także dopiero teraz uzupełniam moją wiedzę chodząc do klubu strzeleckiego. I powiem szczerze, że mi się wydaje, że w państwach, gdzie broń jest dostępna ogólnie dla właśnie praworządnych obywateli, jest to bardzo dobre ze względu na to, że ci ludzie są zwyczajnie bezpieczniejsi. W Teksasie tam policja bardzo ma też dalekie odległości, żeby dojeżdżać, dlatego ludzie się mogą bronić na własną rękę. Przez to jest paradoksalnie dużo mniej przestępstw z bronią, dlatego że tak jak Państwo już wspomnieli wcześniej, każdy musi się liczyć z tym, że ktoś tą broń może mieć przy sobie. I trzeba też spojrzeć na sytuację, jaka jest teraz w Europie, że na przykład 4 z 5 uzbrojonych terrorystów chodzi do teatru we Francji, gdzie jest 1000 ludzi. I oni przez 4 godziny prawie przeprowadzają egzekucję regularną na tych ludziach. Tam nikt nie jest w stanie się obronić. No jest to rzecz po prostu moim zdaniem niedopuszczalna. I to prawo powinno być dużo bardziej zliberalizowane w Polsce, jeżeli chodzi o dostęp do broni. Takie jest moje zdanie. I to spowoduje paradoksalnie prawdopodobnie wzrost bezpieczeństwa. No też nie można powiedzieć, jeżeli ktoś, prawda, chce komuś zrobić krzywdę, no to może wyciągnąć równie dobrze nóż kuchenny. Możemy zabronić używania noży kuchennych. Także tutaj w pełni się zgadzam z panami, którzy tam z klubu strzeleckich występują i bardzo się cieszę, że ten temat jest poruszany na antenie. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że prawo zostanie zmienione.
A proszę powiedzieć, panie Zygmuncie, jakich pan mężczyzn spotyka na tej strzelnicy? Bo nieraz tak mówią, że mężczyzna idzie sobie postrzelać, żeby się trochę powyżywać, ale to pewnie nie jest tak, bo...
Nie, to jest bardzo duży zakres wiekowy, zresztą... Mi się to też podobało, tutaj panowie też mówili, są rywalizacje i tak dalej, nie dość, że to się dzieje w klubach, ale na przykład w Teksasie jest to możliwe, po prostu wychodzimy sobie na rancho, strzelamy sobie do krążków, tam są też sezony otwarte na przykład na strzelanie do gołębi chociażby, które potem się na grillu tam smaży, się je, także to są fajne rzeczy, które można robić. I tak jak mówię, w Polsce też w tych klubach to jest cały przekrój społeczeństwa. Tam są i ludzie, którzy zajmują się sportem, ale są też prawnicy, są zwykli, prawda, pracownicy jakichś marketów, to nie ma reguły tak naprawdę.
Dziękuję
Wydaje
bardzo.
Mi się, że jednak tutaj bardzo ważna jest pewna świadomość ludzi, ale ona przychodzi w trakcie. No, tego się nie da nauczyć. Nie mając broni, nie jesteśmy w stanie nauczyć się nią obsługiwać, prawda?
Dziękuję. Dziękuję za telefon, za pana głos. Mamy kolejny przykład tego, że można.
Co jest bardzo warte podkreślenia, wolny człowiek nosi broń. My teraz o tym może nie pamiętamy. Teoretycznie każdy z nas jako obywatel jest suwerenem Rzeczpospolitej, czyli jesteśmy kolektywnym panem i władcą tego kraju. Mamy prawo poprzez wybory demokratyczne decydować o polityce obronnej, o polityce zagranicznej, gospodarczej, socjalnej, a nie mamy prawa posiadać broni. Jak bardzo to jest sprzeczne z tradycją łacińską, pokazuje jeden przykład. Otóż w starożytnym Rzymie istniała instytucja niewolnictwa, gdzie ci ludzie nawet nie mogli bez pozwolenia pana zawrzeć związku małżeńskiego, ale mogli posiadać broń, mogli ją nosić. Dopiero po upadku drugiego powstania niewolników na Sycylii senat rzymski zakazał im nosić broń. I to pokazuje, jak jest duża przepaść pomiędzy dzisiejszym suwerenem Rzeczpospolitej a starożytnym niewolnikiem, że jesteśmy traktowani przez prawo stanowione jako potencjalne zagrożenie, mimo że jesteśmy panami tego kraju.
A co panowie na co dzień to, że robicie, żeby ta świadomość rosła? Bo wy też oprócz tego, że zajmujecie się, czy macie konkretny zawód, pracujecie na swoje rodziny, na dzieci, no to też pewnie macie okazję do tego, żeby spotykać się z ludźmi, różnego rodzaju spotkania, tak jak chociażby dziś na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam.
No, przede wszystkim powiem może odnośnie Klubu Strzeleckiego Sagittarius i naszej Fundacji Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej. My podchodzimy, tak jak powiedziałem wcześniej, powtarzam, misyjnie do kwestii posiadania broni jako elementu kultury jako takiej. Pięknie rozwija się nasz klub strzelecki w Piątnicy pod Łomżą. Organizowane są zawody, jest organizowana integracja. Ponadto prowadzimy często szkolenia, kursy. Jest to świetne miejsce integracji rodzinnej, rozrywki.
Wychodzimy też do siebie, tak?
Tak, jak pan Zygmunt tutaj telefonował do nas i powiedział dwie znamienite, ważne informacje. Przede wszystkim cały przekrój społeczeństwa. To prawda, w naszym klubie strzeleckim jest cały przekrój społeczeństwa od ludzi, którzy pracują fizycznie, poprzez naukowców, lekarzy, prawników. Tak więc przekrój społeczeństwa jest naprawdę dosyć szeroki. A jeszcze nawiązując do telefonu pana Zygmunta, tak, to co pan Zygmunt powiedział, przykład Teksasu jest dosyć dobry, ponieważ pokazuje, że społeczeństwo uzbrojone to kulturalne społeczeństwo.
Dziękuję. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. O, niewiasta. Niewiasta,
tak,
co
witam,
to będzie?
Tak, też zainteresowana tym tematem. Ja mam takie refleksje i pytanie też do panów ekspertów, tak mogę ich nazwać na pewno. Po pierwsze, jeżeli chodzi o te lekcje przystosowienia obronnego i tak dalej, ja to też przechodziłam jeszcze, to przechodziłam, z tym, że to już wtedy było bardzo marnej jakości. Natomiast no dlaczego tego już w ogóle nie ma i dlaczego my jesteśmy tak rozbrojeni? No ja myślę, że dlatego, że i co się spaja, jeżeli chodzi o zakres patriotyzmu w tej chwili polskim dzieciom w szkołach, no są to one głównie tego, że są Europejczykami, tak? I pewnie ta Europa ma ich obronić, wykarmić, wszystko im dać, już nie Polska. No mamy być po prostu skazani na pomoc we wszelkim możliwym zakresie, czyli po prostu niesamodzielni, poddani i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o obawy, że tutaj szersze posiadanie broni wywoła jakąś agresję dodatkową, no ja myślę, że nie. Ja myślę, że to właśnie z głowy postawi wreszcie wszystko na nogi. Czyli wręcz odwrotnie, tak? A do panów ekspertów mam takie pytanie. Jak panowie sądzicie, dlaczego Polacy są tak rozbrajani? Dlaczego kolejne władze już, powiedzmy teoretycznie, tak demokratycznego i niepodległego państwa od 1989 roku decydują o tym, że Polacy są najbardziej rozbrojonym narodem, że jakby uważa się, że Polacy nie dorośli do tego, żeby posiadać broń. Widziałam takie statystyki na tle Europy. To wygląda zatrważająco. To jeżeli chodzi o na przykład Polaków i Niemców. To są kilkudziesięciokrotnie niższe wskaźniki niż jakieś standardy w ogóle panujące w Europie. Komu na tym zależy i komu zależy na utrzymywaniu tego stanu, że tak ciężko jest w ogóle w tym temacie cokolwiek ruszyć z miejsca? Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy pani Agnieszko. Pozdrawiamy mieszkańców stolicy.
Ja może powiem tak, to pytanie natury politycznej, ale rzeczywiście w obecnym modelu sytuacja wygląda tak, że mówiąc o obowiązku obrony sensu largo ojczyzny, to można ewentualnie uczyć jak albo czy należy zginąć za ojczyznę. Ja bym wolał, żebyśmy byli uczeni jak stojąc w obronie ojczyzny przeżyć.
Dziękuję. Jak odpowiemy pani...
Znaczy, myślę, że nie ma tutaj co szukać jakichś ciemnych sił, które były winne temu, że jesteśmy rozbrojeni, bo te ciemne siły są bardzo dobrze nazwane. Jest to jeden człowiek bardzo konkretny, Józef Stalin, a potem już jest tylko siła inercji. I ludzie, którzy przejęli w 1989 roku władzę, patrząc, uogólniając oczywiście troszeczkę, klasa polityczna, którą otrzymaliśmy nową, po pierwsze została wychowana bez broni już, w związku z czym, ponieważ człowiek no, używa narzędzi, tak, to jeżeli byśmy zakazali całemu społeczeństwu używanie samochodów, to jeżeli ci pozbawieni samochodów ludzie doszliby do władzy, mogliby mieć taki odruch, że nie znam samochodu, trochę się go boję. Proszę państwa, jak pomyślmy sobie o pile łańcuchowej, tak? To jest użyteczne narzędzie, ale może zrobić krzywdę. Ktoś, kto go nigdy nie używał, w pierwszym momencie będzie miał odruch takiej ostrożności. Stąd też większość ludzi, również tych rządzących, traktuje broń jak grzmiący kij, który raz w roku sam strzela. Ale wynika to z niewiedzy, niezawinionej niewiedzy, nieznajomości, a nie złośliwości. I myślę, że teraz mamy tą szansę, tą okazję, żeby to zmienić. Zależy to oczywiście od osób, które trzymają w rękach w tej chwili ster władzy, ale ważne jest też, żebyśmy mogli im wskazać, przypomnieć może, że to jest polska tradycja, że w Polsce nigdy naród nie wystąpił przeciwko legalnej władzy, wręcz przeciwnie, zawsze był jego ostoją. W Polsce król zawsze nie bał się swoich poddanych. Jak patrzyli w XVII-XVIII wieku podróżnicy zdziwieni w polskim Sejmie, szlachcice, posłowie chodzili uzbrojeni i pytali zdziwieni, jak to możliwe, ponieważ no, we Francji by to było niedopuszczalne, bo zagrożenie życia królewskiego. Na to, co z dumą polska szlachta odpowiadała, że my nie jesteśmy dla króla, królewskiej osoby zagrożeniem, tylko obroną. I tak myślę w polskiej tradycji jest do dzisiaj, że społeczeństwo nie jest wrogiem, tylko jest potencjalną siłą naszego rządu.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy, odważnie.
Nie być pochwalony Jezus Chrystus, Maryjo,
wieku chwały. Teraz jest zawsze.
Krzysztof z Mazowsza.
Prosimy.
Chciałem powiedzieć taką rzecz. Ja mam prawie 50 lat, dokładnie 49. I byłem w wojsku jeszcze w czasach, kiedy młodzi ludzie byli powoływani do armii. Czyli służyłem 2 lata. W moim wypadku tak wyglądało, że zaliczyłem 150 wart, a w międzyczasie to były głównie strzelania i taktyki. I nikt nikomu nic złego nie zrobił. Wiadomo, jak to jest na warcie, jak wartownik, jakie ma obowiązki. Czasami trzeba było różnych ludzi zatrzymywać i nikomu nie przyszło do głowy, żeby od razu strzelać. Broń to jest, zgodnie z prawem użycia broń, to jest ostateczność. I takie rzeczy były. Czasami też były takie sytuacje, że żołnierze też mieli jakieś problemy między sobą, ale rzeczywiście nikt nikomu nie przychodził do głowy, żeby rozwiązywać to za pomocą kałasznikowa, bo akurat taką broń miałem na stanie. Tylko, jak to się mówi, po męsku się załatwiało te sprawy. I teraz tak, jeżeli ktoś mówi, że nie wiem, jeżeli naród będzie uzbrojony, to się powybijamy wszyscy, to jest jakaś kompletna bzdura. Osobiście uważam, że uniemożliwienie posiadania broni to jest niszczenie patriotyzmu, bo wiadomo, co obecnie się dzieje na świecie, szczególnie w Europie, i zawsze proszeniem, no, palcem się bronić nie możemy, prawda? Dlatego to właściwie tyle na ten temat. Uważam, że audycja jest bardzo dobra, wręcz informacje, które Państwo przekazują, być może dotrą do jakiejś, jest taka właściwa promocja tego tematu.
Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. Szczęść Boże panu. Dziękuję za głos.
No, przede wszystkim to, co pan tutaj nam przez telefon powiedział, czyli przede wszystkim broń uczy odpowiedzialności, posiadanie broni. Czyli ta wiedza i znajomość ciężaru i odpowiedzialności, jaka spoczywa na człowieku posiadającego to narzędzie, jeszcze raz podkreślam, stanowi o sposobie obchodzenia się z tymże narzędziem. Tak samo jak uczymy małe dzieci, jak się podaje, którą stroną podaje się nóż, w jaki sposób korzystać z roweru, z innych różnych przedmiotów, tak samo tutaj uczymy się pewnej odpowiedzialności i pewnej wagi tego narzędzia, które posiadamy i które można wykorzystać na różne sposoby. Tak jak powiadam, wszystko się kończy na człowieku.
Panowie, trudno wystąpić o broń? Trudno ją, można powiedzieć, zdobyć?
To znaczy, są, powiedzmy,
pozwolenie,
dwie możliwości w Polsce. Jedna to można mieć, tak jak tutaj było zauważone, broń bez żadnego pozwolenia, mając po prostu 18 lat. Od 1 stycznia 2004 roku każdy, kto jest pełnoletni, może pójść do sklepu i kupić sobie broń czarnoprochową. I tyle, tak? Nie trzeba jej rejestrować, nie trzeba żadnych badań lekarskich przeprowadzać, egzaminów zdawać. I jak się spojrzy na strzelnicach, bo tylko na strzelnicach ludzie używają tej broni, czyli już widać, że odpowiedzialnie, tak? wszystko jest dobrze. Jak ktoś nie umie, przychodzi, prosi, pyta kogoś, kto ma dłużej, pójdź ze mną na strzelnicę, pokaż, jak to się robi. Nie ma z tym żadnego problemu. W związku z czym po tym widać, że rozbudowane obowiązki administracyjne są zbędne. Bez nich też jest bezpiecznie. Natomiast co do tej broni, która jest zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym na pozwolenie, w tej chwili broń zgodnie z intencją ustawodawcy można mieć do celu. W związku z czym nie, że ja chcę mieć broń i występuję o pozwolenie na broń, tylko ja coś chcę robić i do tego jest potrzebna broń i w związku z tym dostaję pozwolenie na broń. I najczęstszymi takimi celami, do których wydawane są pozwolenia, to jest strzelectwo sportowe, kolekcjonerstwo, łowiectwo, czasami ochrona osobista, to jest najrzadziej wydawane pozwolenie, niestety, i najbardziej uznaniowe, to znaczy urzędnik może stwierdzić, że ma inne zdanie niż my i nam nie dać. Podam taki przykład, który znam, który jest dosyć zabawny. Kierownik sklepu z bronią wystąpił o pozwolenie na broń do ochrony osobistej, nosił ze sobą klucze do domu, kilkadziesiąt jednostek broni, kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji. Dostał odmowę, gdzie jeden z oficerów policji podpisał się pod odmową, pisząc, że osoba ta nie jest w stałym i ponadprzeciętnym zagrożeniu życia, a jeżeli byłoby zagrożenie, to w sklepie są rolety antywłamaniowe. Po odwołaniu się tej osoby do instancji wyższej Komendy Głównej Policji, gdzie było wskazane, że również musi jeździć po broń maszynową do Radomia, do fabryki i potem wracać z tą bronią maszynową i amunicją do sklepu. No, jak łatwo zauważyć, łatwy kąsek dla bandytów. I stąd też jest prośba o podanie o broń do ochrony osobistej. Odpowiedź była, że nie ma takiej potrzeby, a w razie konwojów wyżej wymieniona osoba może przecież kupić sobie miotacz gazu. Tak? Jeżeli porównamy z jednej strony karabiny maszynowe, a z drugiej strony miotacz gazu, to widzimy poziom absurdu, na którym się porusza polska administracja. Natomiast wracając do tego, jak można rzeczywiście dostać tą broń bez jakichś absurdalnych decyzji administracyjnych, najczęstszym kierunkiem, który wybierany jest przez ludzi chcących posiadać broń, jest kolekcjonerstwo albo wstąpienie do klubu strzeleckiego i rozpoczęcie strzelania sportowego.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Słyszymy się. Bardzo pana proszę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zdzisław ze Szczecina. Ja chciałem skomentować pierwszą rzecz, to taką, że otrzymanie w Polsce pozwolenia na broń wiąże się przede wszystkim z bardzo długim czasem, wieloma zabiegami. Jak panowie zapewne wiecie, to wiąże się z badaniami lekarskimi, psychologicznymi, z bardzo dużymi kosztami. W internecie są, można sobie prześledzić, koszty uzyskania pozwolenia na broń bez żadnej gwarancji, że dostaniemy tą zgodę. To jest minimum pół roku, to jest bardzo optymistyczne, i minimum 3-4 tysiące złotych. Samo pozwolenie na broń. Takie są koszty. Kolejna rzecz bardzo istotna, to ja bym chciał zwrócić uwagę na te argumenty, które bardzo często padają, że Polacy są narodem nieodpowiedzialnym i tak dalej. Ostatnie 25 lat tej pedagogiki wstydu powoduje, że niektórzy ludzie, ja często się spotykam prywatnie w rozmowach z takimi głosami wśród znajomych, że my nie dorośliśmy do posiadania broni, próbuję z tym walczyć na co dzień. Natomiast jest bardzo prosty argument, który ja przytaczam w takich rozmowach, mówiąc, że słuchajcie, w Polsce rocznie ginie na drogach 3,5 tysiąca ludzi. To są dane statystyczne, można sprawdzić. Około 3 tysięcy, ponad 3 tysiące ludzi rocznie, ta tendencja na szczęście maleje, ginie na polskich drogach. Czy w związku z tym mamy zakazać używania samochodów w Polsce? No bo były lata, że ginęło 6-7 tysięcy ludzi na drogach. Czy powinniśmy zakazać używania samochodów w Polsce, skoro tyle osób ginie na drogach? To jest kolejna dla Państwa informacja do wykorzystania. I ostatnia rzecz. Mi się bardzo podoba model, jaki jest w Finlandii i w Szwajcarii, gdzie każdy obywatel, który przejdzie przeszkolenie wojskowe, może zabrać do domu karabin wojskowy, który fabrycznie jest zmodyfikowany tylko i wyłącznie do strzelania ogniem pojedynczym. I w tych krajach strzelectwo jest bardzo mocno wspierane. Strzelectwo, podkreślam, bojowe, nie żadne sportowe, nie żadne kolekcjonerskie, tylko strzelanie bojowe przez te państwa. I tutaj chciałbym zwrócić szczególnie uwagę na taki kraj jak Finlandia, który w czasie II wojny światowej był w stanie powstrzymać wielokrotnie silniejszą armię. Te proporcje były kolosalne. Właśnie dzięki temu, że posiadali wspaniałych, świetnie wyszkolonych snajperów. Tylko, drodzy panowie, żeby być dobrym snajperem, to ci ludzie nie rodzą się na kamieniu. Oni mogą, możemy ich nauczyć tego, ale proces szkolenia powinien być zaczynany, tak jak już panowie mówili, w wieku chłopięcym. Czyli mówimy o chłopcach w wieku 11-12 lat. Jeżeli ci chłopcy, a sam mam synów, nie mają dostępu do tej broni, bo obecnie to nie jest takie łatwe, no to powoduje, że kolejne pokolenia mamy ludzi, młodych mężczyzn, którzy nie potrafią posługiwać się bronią, są kompletnie bezbronni. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Zdzisławie za telefon, za pana głos.
Może taką jedną ciekawostkę tylko dodam do tego, co słuchacz powiedział. Kilkunastoletni chłopcy, nie tylko chłopcy, ale i dziewczyny, a to nawet nie kilkunastoletni, na ostatnich zawodach, na których ja byłem, startowałem, był chłopak 8-letni, który nie brał udziału w zawodach, ale był z ojcem i oglądał, jak to się dzieje, uczył się podstaw. To po pierwsze, a po drugie, kiedyś będąc w innym klubie strzeleckim, zapytałem instruktorkę. Klub prowadzi szkolenie właśnie dzieci. Od jakiego wieku można przyprowadzić dziecko, żeby uczyło się posługiwania bronią, strzelectwa sportowego? I nawet byłem zaskoczony, bo słyszałem 3-latki.
Dziękuję. Panowie, jeszcze mamy niecałe 3 minuty. Z czym chcemy zostawić naszych słuchaczy, naszych widzów?
Myślę, że z tym, że po pierwsze przemiana serc. Każda zmiana zaczyna się od siebie, tak? Od wołania, że jest kryzys demograficzny, dzieci więcej nie ma, tylko od szczęśliwych małżeństw jest więcej dzieci. I tak samo tutaj bezpieczeństwo nie zaczyna się od tego, że będziemy mieli jakże potrzebne nam pistolety, tylko od tego, że będziemy mieli nastawienie moralne do tego, żeby w razie czego rzeczywiście pomóc osobie zagrożonej napaścią. Natomiast tutaj taka jeszcze informacja dla ostatniego słuchacza i nie tylko. Koszty i czas jest trochę niższy niż się wydaje. Można wejść na stronę fundacjadarma.pl. My nie prowadzimy takich szkoleń, po prostu zbieramy tam informacje o klubach, które robią to dobrze i tanio. Tam można sobie wejść, wybrać jakiś klub blisko siebie i będzie na pewno.
Fundacja Ad Arma.
adarma.pl. I tam jest, staramy się, żeby były kluby, co do których ufamy, że uczą bezpieczeństwa, nie są za drogie, są przyjazne strzelcom. Także nie pół roku, tylko spokojnie 2 miesiące. Nie 3 tysiące, tylko mniej niż 2 tysiące nawet, bez problemu. I jest taka możliwość.
Chociażby nasz klub Sagittarius jest takim klubem otwartym i przyjaznym dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się obsługi broni, którzy chcą wiedzieć, co się z czym je. I jest miejscem przede wszystkim ludzi otwartych, którzy zawsze z miłą chęcią i z pasją pokażą pierwsze kroki w strzelectwie sportowym. Zapraszamy.
Dziękuję. Panie Andrzeju?
No cóż, mogę tylko dodać, że dobrym miejscem na to, żeby rozpocząć swoją przygodę z bronią jest także Grupa Rekonstrukcji Historycznej. Także zapraszamy do współdziałania z nami. Tak, oczywiście broń jest konieczna. Trzeba się oczywiście szkolić w jej posługiwaniu. Tego kluby strzeleckie i inne podobne organizacje są dobrym miejscem, żeby właśnie zacząć.
Dziękuję. Panie doktorze?
Ja pół żartem może powiem, że można zacząć pracę od podstaw. Ja na przykład tłumaczę swoim sąsiadom, że to jest naprawdę bardzo dobra rozrywka, bardzo dobra dyscyplina sportowa i dla kilkudziesięciu, 40-50-letnich osób, ale i właśnie dla ich dzieci.
Panowie, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to już będzie taki przyczynek do tego, byśmy byli świadomi swoich obowiązków, bo to jest moralny obowiązek. Tak. Mamy tak, moralny obowiązek, więc nie byle jakie. To nasze sumienie, sanktuarium, w którym spotykamy się z Bogiem, który nas powołał do życia. No i to dobrze, że przypomniane też obowiązek mężczyzny, żeby być tym mężczyzną. Tak, nie chować się za niewiastę, ale być mężczyzną na wysokości zadania stawać. No i tej odpowiedzialności też się uczyć za siebie i za innych. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, panowie.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję też państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.